Starosta mielecki Stanisław Rączak kończy swoją długą, bo ponad 5-letnią kadencję i dzisiaj jest naszym gościem w studiu hejmielec.pl. Jest więc okazja, by tą kadencję troszkę podsumować, ale też porozmawiać o sprawach bieżących, które jeszcze gdzieś w powiecie się dzieją i są dla nas wszystkich bardzo ważne. Panie starosto, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie starosto, rekordowo długa, bo 5,5 roku trwająca kadencja samorządowa. Jak pan ten czas swojej pracy w roli starosty powiatu mieleckiego będzie wspominał?
Na pewno był to okres ciężkiej pracy, też takich zdarzeń, o których nikt nie myślał, że się zdarzą. W 2019, więc w pierwszym roku kadencji tej samorządu powiatu mieleckiego, wystąpiła niespodziewanie powódź, bardzo przykra w skutkach i uciążliwa. Potem wydawało się, że już wszystko będzie ok. W następnym roku pojawiła się pandemia koronawirusa, też bardzo niebezpieczna. Wszystkie te izolacje, dezynfekcje i zagrożenie i walka o to, żeby były miejsca dla pacjentów. Wydawało się, że już jest wszystko ok. To potem zaczął się zbliżać ASF do powiatu mieleckiego. ASF, więc ta choroba wirusowa wśród świń i rzeczywiście wkroczyła na nasz teren, dotknęła nas i też trzeba było sobie z tym radzić, wspomagać państwowe służby weterynaryjne, Państwową Straż Pożarną, też ze swojej strony zabezpieczyć maksymalnie, koordynować, wspierać, też akcje propagandowe robić takie wśród rolników, żeby ta dezynfekcja była na takim poziomie, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. I gdy wydawało się, że już rzeczywiście te trzy zjawiska odchodzą, to pojawiły się kolejne problemy związane z wojną na Ukrainie i tutaj też organizacja dostaw do Ukrainy, charytatywnych różnych artykułów, przyjęcie uchodźców na terenie naszego powiatu też to zdezorganizowało, ale też wywołało inne skutki negatywne w postaci inflacji. Stąd podrożały nam inwestycje. Był problem z inwestycjami, trzeba było dopłacać niektórym wykonawcom, więc to był ciężki okres tej kadencji, ale też myśmy jako koalicja, która rządziła powiatem i kończy teraz swoją kadencję, mieli założone 7 priorytetów. Mhm. Te priorytety były ogłoszone publicznie w mediach, między innymi pewnie Hejmielec też publikował te założenia. I co jest dla mnie takie satysfakcjonujące, to, że udało się wszystkie zrealizować. Ogólnie mówiąc, mówimy na przykład o transporcie, o drogach. Pierwsza rzecz, udało się zrobić wiele inwestycji drogowych. To był jeden z priorytetów, pozyskać też środków na inwestycje. Udało się też wprowadzić transport publiczny, gdzie w poprzedniej kadencji cały czas były różne dyskusje, a myśmy to wprowadzili jako samorząd powiatu w porozumieniu z włodarzami gmin powiatu mieleckiego, ryzykując też, bo to przechodzi przez nasz tutaj budżet powiatu, a dopiero potem dostajemy rekompensatę z budżetu państwa i od gmin. Więc zawsze jest to ryzyko, że może być jakieś zacięcie, ale póki co trzeci rok w tej chwili zaczynamy z transportem publicznym i wyraźnie myślę, że możemy ocenić to pozytywnie, bo przybyło kursów, to wykluczenie transportowe się zmniejszyło zdecydowanie w powiecie mieleckim. Także patrząc na tą kadencję, była to trudna kadencja, ale też niespodziewanie udało się wiele zrobić. Ale też...
Spodziewanie, panie starosto, spodziewanie.
Nie spodziewaliśmy się na przykład, że uda się tyle inwestycji zrobić. Tych inwestycji to mamy chociażby na drogach na kwotę 150 milionów. Wykonaliśmy 122 kilometry dróg, a w poprzedniej kadencji, wspomnę, było to tylko 28. Także nawet nie marzyliśmy o pewnych inwestycjach, które się udało zrealizować.
Inwestycje w tej kadencji powiatowe to głównie drogi, tak? Jak pan ocenia dzisiaj stan dróg powiatowych i co jeszcze zostało do zrobienia?
Tak, drogi powiatowe i w ogóle inwestycje w infrastrukturę drogową To jest 80% pewnie budżetu i 80% postulatów, wniosków radnych powiatu mieleckiego. Wszyscy zgłaszają, że drogi, chodniki, no i rzeczywiście jest taka potrzeba, bo to, że droga została wyasfaltowana 20 lat temu, w tej chwili ta droga już jest nie do poznania. Te drogi trzeba odnawiać. Wiemy, jaki był wtedy 20 lat temu, 15 standard, gdzie te nakładki asfaltowe no, były cienkie, 5-7 cm, to już było maksimum. I te drogi przy tym ciężkim transporcie, przy rozbudowie poszczególnych, przy rozwoju budownictwa mieszkalnego, gdzie ciężki transport dojeżdża z zaopatrzeniem, no posypały się bardzo. No też tutaj myślę, że pozytywne dla mnie zaskoczenie, bo to był to jeden z naszych priorytetów, infrastruktura drogowa, ale udało się, jak już poprzednio powiedziałem, wykonać rekordową liczbę dróg. 128 km, wartość inwestycji ponad 150 milionów, ale i też chodników 45 km, a w tamtej kadencji było to tylko 21 km. Więc dużo się zrobiło, ale to nie znaczy, że jeszcze nie ma wiele do zrobienia. Ale jeszcze, żeby tej statystyki było zadość, to jest to około 25%, te 122 km, około 25% wszystkich dróg powiatowych, więc 1/4 dróg zostało odnowionych w tej kadencji. Jest to, myślę, bardzo dobry wynik i gdyby tak każda kadencja przebiegała, to ta nawierzchnia dróg byłaby jeszcze lepsza. Ale wracając do tego, co pan redaktor powiedział, rzeczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, bo są jeszcze odcinki dróg, które wymagają już pilnego remontu, nowych nakładek, ale i też chodników. Chociażby taka droga, myślę, że ważna. Skończyliśmy nakładkę i modernizację drogi Złotniki i częściowo w Chrząstowie, ale są jeszcze odcinki, ja to mówię, takiej nadwiślańskiej drogi powiatowej, która biegnie na Gawłuszowice, a i potem do Nomacyn. Jest tam już sporo odcinków tych dróg, co najmniej 50% kwalifikuje się już do pilnego remontu, modernizacji nawierzchni, więc wykonanie asfaltowej nakładki. Mamy chociażby drogę też ważną tutaj od Woli Bieleckiej, od Ronda w kierunku Przedsławia. My w tej chwili tam zrobimy 2,2 km nakładki tutaj w Woli Mieleckiej w Podleszanach, ale są jeszcze kolejne odcinki, gdzie już właśnie ze względu na upływający czas te drogi się poniszczyły.
Zatłoczona.
Tak, zatłoczona, tam jest spory ruch i jeszcze ten ruch jest bardzo ciężki, bo tam funkcjonują żwirownie i czasami się tu zapuszczają, te drogi są mocno obciążone i też chociażby jest to przykład drogi takiej, która wymaga modernizacji. Wymaga modernizacji też taka droga, może boczna, patrząc na powiat, chociażby w gminie Radomyśl Wielki. Radomyśl, Dąbrowa Tarnowska. Ta droga jeszcze...
No nie, taka boczna droga.
No mówię boczna, patrząc, że idzie obrzeżem trochę powiatu na południe części, ale bardzo ważna droga, bardzo duży ruch na centrum Polski do Warszawy, Łódź. Masę samochodów jeździ tutaj, Dębica, Robczycy. Taki skrót fajny. Ta droga jest bardzo wąska, wymaga modernizacji, dostosowania do parametrów dróg powiatowych, bo ona ma 5 metrów, no to z całym szacunkiem, ale no nie spełnia parametrów drogi powiatowej. Gdy się dojedzie do granicy z powiatem Dąbrowa Tarnowska, do Małopolski, tam za Dulczą Wielką, no to jest droga szersza o metr co najmniej i to, tak, tak wygląda to, nasza jak się, ścieżka rowerowa.
Ale to się zmieniło, bo tam tak, było gorzej.
Było, no u nich było dużo gorzej, no ale oni zmodernizowali sobie tą drogę, poszerzyli, a teraz u nas, owszem, jeszcze ta nawierzchnia się w miarę trzyma, ale no według mnie też jest to przykład drogi, która powinna być zmodernizowana, także tych potrzeb jest dużo. W każdej gminie praktycznie jeszcze by znalazł odcinki dróg, może mniejsze, mniej ważne, ale też gdzie wymagana jest odnowa nawierzchni.
Panie starosto, to ja jeszcze spytam o taką drogę powiatową ulicy Sienkiewicza w Miercu i tam w dwóch miejscach, przy Warce, czyli skrzyżowanie z Żywieckiego Ducha Świętego i przy zjeździe na przejazd kolejowy Jagiellończyka zapowiadana była budowa rond. Na jakim etapie są te inwestycje?
W pierwszej kolejności chcieliśmy wykonać rondo na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellończyka. Miałem taką nadzieję, że może uda się to zrobić jeszcze końcem roku 2023. No, niestety pewne proceduralne procedury i dokumentacja, opiniowanie tej dokumentacji i zastrzeżenie, jakie miała mielecka policja, bardzo przedłużyło ten proces uzgodnień dokumentacji. W tej chwili jesteśmy już na etapie takim, że no, lada moment powinny ruszyć prace, żeby wykonać to rondo. Natomiast co do drugiego ronda, to nie chcę się w tym momencie wypowiadać. Najpierw skończmy to, a pomyślimy o następnych rondach. Myślę, że tu w ogóle Mielec ma potrzebę jeszcze więcej liczby rond. Chociażby jest bardzo trudna sytuacja, chociaż to jest droga wojewódzka, jak się wyjeżdża tutaj na tą obwodnicę w Mielcu ze strefy mieleckiej. Bardzo ciężko jest tam się wbić tym samochodom, które wyjeżdżają, szczególnie po pracy na tą obwodnicę. Jest tam też niebezpiecznie dla tych okolicznych wiosek typu Cześń i tam też są problemy i też by się przydały ronda, ale to mówię, my jako powiat będziemy tu ewentualnie wspierać województwo w budowie tych rond.
Panie starosto, inną inwestycją, o której mówi się w Mielcu od wielu lat, a którą państwo zdaje się zamierzacie uruchomić, albo już uruchomiliście, jest budowa hali sportowej przy drugim liceum ogólnokształcącym. 11 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład na ten cel podobno przyszło, tak?
Tak.
Kiedy spodziewać się tam działań?
Myślę, że szybko. Mam taką nadzieję, że do końca tego tygodnia będzie ogłoszony przetarg już na wykonanie, na budowę tej hali. I w tym roku ewentualnie ta hala byłaby wbudowana i byłby to stan surowy. Natomiast w przyszłym roku, tak myślę, że do rozpoczęcia w 2025 roku, nowego roku szkolnego, ta hala byłaby już oddana do użytku. Tak by z tego wynikało. Także liczymy, że już w wakacje, jak te wszystkie przetargowe procedury będą zakończone, ruszy budowa tej hali sportowej przy drugim liceum.
To by oznaczało, że mamy przełom w tej kilkunastoletniej historii.
Tak, tak. Za mnie to myśmy chyba już 3 czy 4 wnioski składali głównie do Ministerstwa Sportu. No teraz Polski Ład nam tu pomógł, bo te środki były bardziej przystępne do pozyskania, była większa ilość, no i udało się.
Tak, już jesteśmy przy ulicy Żeromskiego, bo tam jest drugie liceum, to przeniesiemy się kilkaset metrów dalej. I o wiele ważniejsza instytucja znajduje się, czyli specjalistyczny szpital powiatowy. I teraz tak, przez te ostatnie lata o tym szpitalu mówiło się dużo, dochodziło do zmiany dyrektorów, mówiło się o trudnościach finansowych, były protesty pracowników. Teraz się wydaje, że to wszystko zaczyna być opanowane. Czy z tej perspektywy pana kadencji jest pan zadowolony z tego, co udało się zrobić w szpitalu?
Częściowo jestem zadowolony, bo nie wszystko się udało zrobić. Oczywiście myśmy akurat za funkcjonowania tego samorządu, zarządu wymienili 4 dyrektorów, z tym, że 2 to mogę powiedzieć, że zarząd miał wpływ na to, bo pierwszego dyrektora to żeśmy jakby odwołali z tego względu, że tam był taki już konflikt między związkami zawodowymi a dyrektorem, więc nie szło to pogodzić. Kolejny dyrektor też tam miał proceduralne problemy, spóźnił się ze złożeniem zeznania oświadczenia majątkowego, a też był już praktycznie rok w naszym szpitalu i wiedzieliśmy, czego dokonał, lub czego nie dokonał. Natomiast 2 dyrektorów odeszło na własną prośbę. Dyrektorzy, ci co odchodzili, też nie wytrzymywali presji. Nie ukrywam zarządu, mojej osobistej też, bo jeżeli minęło kilka miesięcy, pół roku i rok czasu pracy, to myśmy oczekiwali, żeby już były jakieś efekty, żeby poprawiła się organizacja pracy, żeby powoli następowała stabilizacja finansów szpitala, żeby koszty były ogarnięte, żeby była optymalizacja tych kosztów. No niestety w wielu przypadkach, no w większości to niestety te procesy nie były realizowane na bieżąco i stąd pogarszał się wynik finansowy, organizacja pracy nie była najlepsza, ale też co ja osobiście, ale zarząd też podnosił, chcieliśmy, żeby ci dyrektorzy wszyscy spróbowali usprawnić funkcjonowanie SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, nie tylko, żeby ci pacjenci szybciej pływali, ale też byli lepiej traktowani przez część załogi, bo nie można powiedzieć, bo...
Ja bym też dał, żeby ten SOW funkcjonował.
Tak.
Po prostu.
No, jest to specyficzna akurat jednostka naszego szpitala, bardzo potrzebna i pierwszego, że tak powiem, kontaktu. I tak jest też w innych szpitalach, ale nasz szpital jest specyficzny i tu moja walka była osobista też, żeby zmienić mentalność trochę kadry medycznej, co nie jest takie łatwe przy braku kadry medycznej, szczególnie lekarskiej. Ale myślę, że powoli to się udaje i ta załoga już inaczej postrzega swoją pracę, rolę i obsługę tych pacjentów, czego dowodem jest to, że już ponad pół roku nie otrzymałem żadnego na piśmie, czy anonimu, czy wręcz telefonu.
Czyli donosów już nie ma.
Donosów, a jak przyszedłem, to w miesiącu średnio otrzymywałem 3 na przyjęcie, na obsługę. To się skończyło. Natomiast czego się nie udało? Bardzo liczyłem i taką miałem nadzieję, że uda się rozbudować właśnie ten szpitalny oddział ratunkowy SOR. Tam warunki są fatalne. I ta załoga, która tam pracuje, to też ma bardzo ciężko. Jakby się popatrzyło, jak jest w innych szpitalach, gdzie jest przestrzeń. Jest ten dział, gdzie są lekko chorzy i ten, gdzie są bardzo ciężko chorzy, z obciętymi nawet kończynami. A u nas się to wszystko miesza.
Tak.
Jeden drugiemu, że tak powiem, chodzi po plecach, po nogach. No, są warunki fatalne do pracy, stąd jest zdenerwowanie, wzajemne oskarżanie się. No, warunki fatalne. Już się wydawało, mieliśmy przygotowaną koncepcję rozbudowy, że będą środki, ale niestety środki przyszły tylko na takie jakby remonty, zakup troszeczkę sprzętu, ale nie na rozbudowę. Liczyliśmy też, bo była taka nadzieja, że może jak ruszy Krajowy Program Odbudowy, tu się pojawią jakieś pieniążki, a miały iść między innymi na ochronę zdrowia, na szpitale. I tutaj byłaby taka szansa, żeby przebudować SOR. Niestety no, do dnia dzisiejszego jeszcze ten Krajowy Program Odbudowy nie ruszył. Stąd no, to mogę oceniać jako negatyw z tej kadencji, bo liczyłem na to, że ten SOR uda się zmienić, bo wtedy automatycznie byłby zdecydowanie lepszy odbiór SOR-u, lepsza obsługa pacjentów by była, lepsze warunki komfortowe, nie przecież jakie były sytuacje, że pacjenci do SOR-u siedzieli pod drzwiami, dosłownie, lub marzli gdzieś tam, no to skandaliczne rzeczy, no. Takich rzeczy nie powinno być, no ale przy takim SOR-ze naszym, gdzie wygląda bardziej jak prosektorium, ciemny, zatłoczony, to się musi zmienić i mam nadzieję, że teraz, jeżeli te środki z Krajowego Programu Odbudowy
będą... Bo państwo jesteście gotowi na tą przebudowę.
Tak, mamy koncepcję, dyrektor ma tą koncepcję, ona już była konsultowana z pracownikami SOR-u i z związkami zawodowymi. Są tam dodatkowe powierzchnie i socjalne, ale przede wszystkim do przebywania pacjentów z podziałem właśnie na lekko chorych, ciężej chorych, gabinety dodatkowe. Na miejscu będzie na przykład tomograf czy ultrasonograf, nie żeby jechać tam ileś set metrów do badania, więc to wszystko będzie na miejscu, przyspieszy tą diagnostykę i nie będzie tak, że pacjent jedzie, nawet nie wie gdzie, żeby trafić do tego tomografu.
Panie starosto, to powiem tak, mamy w Mielcu ten komfort, że Mielec wygrał ostatnie wybory parlamentarne, bo jest troje parlamentarzystów.
Tak.
To proszę powiedzieć głośno, ile pieniędzy trzeba załatwić, zdobyć, pozyskać, lobbować, pomóc w tych tematach.
Na SOR, pamiętam 3 lata temu, to mówiliśmy o kwocie 20 tysięcy. No,
20 milionów.
No przepraszam, 20
tak.
milionów.
Tak.
W tej chwili trzeba mówić o kwocie 30 milionów. Ale też nasz szpital, nie ukrywam, że zaciągnął pożyczki na bieżące funkcjonowanie i też właśnie w Krajowym Programie Odbudowy mają być nieoprocentowane pożyczki i tutaj tak na dzień dobry by się przydało jeszcze tych pożyczek około 20 milionów. Jest taka szansa, żeby takie pożyczki, to by zdecydowanie poprawiło płynność naszego szpitala, byłyby lepsze warunki zakupu sprzętu, bo by można było szybciej płacić. Natomiast wracając do tej ilości dyrektorów, bo spotkałem się ze stroną opozycji, no tak, co ty starosta, zmieniałeś tych dyrektorów, no nie jako starosta, tylko cały zarząd, bo ja nie mam władztwa jednoosobowego, tylko cały zarząd szkoda, że on musi większością przegłosować, czy kogoś zatrudnić, kogoś zwolnić, jeżeli chodzi o szpital. Ja nie zarządzam tam bezpośrednio, nie ma takiej mocy prawnej. Natomiast gdybyśmy się tak przyjrzeli, są szpitale, gdzie nie było zmian dyrektorów lub był jeden, dwóch dyrektorów. Przykład jest chociażby Dębicy, porównywalnej do nas Stalowej Woli, ale tam zadłużenie jest razy dwa, dwa razy większe, gdzie u nas jest w granicach 50-60 milionów szpitala, oni mają około 100 milionów. U nas, u nich się nie zmieniali dyrektorzy, a u nas się zmieniali, więc ja mam taką tezę, że może warto było zmieniać tych dyrektorów po to, żeby mieć o 50 milionów, o 50% mniejsze zadłużenie niż tamte szpitale mają. Chętnie by się pewnie zamieniły i zwalniały tak dyrektorów jak my, ale miały o 50 milionów mniejsze zadłużenie. To tak mówię jako taką ciekawostkę.
Panie starosto, nie jest tajemnicą, że w nadchodzących wyborach, no bo to już wszyscy wiemy oficjalnie, będzie pan ubiegał się o funkcję burmistrza Radomyśla Wielkiego, czyli pana rodzinnej gminy, gdzie pan przez wiele lat był zastępcą burmistrza. Nie będzie panu brakowało takiej intensywności pracy starosty w Miercu?
Na pewno praca w samorządzie takim gminnym jest inna niż praca starosty. Tu jest rzeczywiście ta intensywność, skala jakby innych, są inne problemy, inne obowiązki. Ale powiem, że taka gmina jak Radomyśl Wielki, druga gmina po Mielcu, po mieście Mielcu, też ma wiele problemów, bo w powiecie są szkoły średnie, no jest ten szpital rzeczywiście bardzo ważny temat i drogi. Tak ogólnie mówiąc, te inne problemy to są mniej ważne. Oczywiście tam bezpieczeństwo, ale to nie jest jakiś duży problem. Natomiast w gminach jest wszystko. Są też inwestycje, są drogi, jest oświata, która się boryka z wieloma problemami. Jest planowanie przestrzenne, rozwój terenów pod inwestycje, zarówno inwestycje gospodarcze, jak i przemysłowe. Są gospodarka odpadami, są tutaj na tym tle różne, jest ochrona środowiska, w tym chociażby zabezpieczenie wody, a potem ścieki, gospodarka ściekowa, więc tych problemów jest zdecydowanie więcej. Jest też tak, że do gminy no, każdy obywatel może przyjść i żądać pomocy, więc no, nie jeżeli będzie taka wola wyborców i miałbym zostać tym burmistrzem, na pewno nie będę się nudził i problemów generalnie będę miał nawet więcej.
To będziemy życzyć zdecydowanie tego powodzenia w wyborach, a ja jeszcze chciałbym tak na podsumowanie naszej krótkiej rozmowy, ale długiej kadencji samorządowej powiedzieć, za co, za jaki największy sukces będziemy pamiętać starostę Stanisława Rączaka.
Ja myślę, że za inwestycje, jakie były wykonane, drogowe, ale też myślę i w inwestycje w oświatę. Chociażby remont pierwszego LO, drugiego teraz, ładny remont idzie, no i to, że rozpoczynamy budowę tej sali gimnastycznej w drugim LO, ale też w tym roku, 2024, oddamy kolejne dwie takie sale, może na miastkę sali, ale zadaszenia boisk wielofunkcyjnych, które też będą dobrze spełniały funkcję sali gimnastycznych przy zespole szkół ekonomicznych i przy zespole szkół technicznych, więc tak, udało się zrobić takie rzeczy, gdzie mowa była o 20-leciu, chociażby te dwa ronda tutaj w Woli Mieleckiej i właśnie na granicy Chorzelowa-Malinia. Zlikwidowaliśmy osuwiska, gdzie mówiło się też o ponad 20 lat o tych osuwiskach, więc w Górsku i w Podolu. Bardzo niebezpieczne te osuwiska. Udało się je zrobić sprawnie. Więc to uważam, że był spory sukces. No cóż, myślę, że to, cośmy zrobili ostatnio, wprowadzą taką drobną rzecz, ale usprawnili funkcjonowanie zarządzania kryzysowego. Pozyskaliśmy, myślę, dobrego fachowca na dyrektora. Zrobiliśmy nowoczesny monitoring wód i stacje meteorologiczne do tego. W tej chwili ten poziom bezpieczeństwa, zresztą samej organizacji, tajna kancelaria, wiele innych takich rzeczy, to też podnosi na wyższy poziom tutaj w razie czego, gdyby jakieś zagrożenie powstało, funkcjonowanie i tutaj ratunek dla mieszkańców. ale też no, uważam, że to też dla szczególnie dla mieszkańców tych terenów wykluczonych komunikacyjnie utworzenie tego transportu publicznego też było, myślę, bardzo ważne i dobrze się tutaj sprawuje ten transport publiczny. Miałem często uwagi i wizyty no, co najmniej z dwóch, trzech gmin, kiedy tam zrobicie, kiedy usprawnicie i od trzech lat już nie mam takich interwencji, więc to też poczytuję, ale też jeżeli chodzi o samą organizację pracy, nawet to, że udało się zlikwidować kolejki w Wydziale Komunikacji, co było jednym z naszych priorytetów tego programu, o którym wspomniałem na początku wywiadu, też to uważam, że to jest sukces i chciałbym, żeby moi następcy to kontynuowali i pilnowali, żeby te kolejki były no, tak jak w tej chwili 2-3 dni i można się umówić już na kolejno, na jakąś dokładnie godzinę, nie marnując czasu, nie stając w kolejkach.
Panie starosto, ja dziękuję bardzo za odwiedziny. Pewnie jeszcze niedługo się spotkamy w takiej czy innej roli. Na te ostatnie tygodnie urzędowania w starostwie życzę tylko samych przyjemnych dni i pozytywnych decyzji, jak najmniej problemów. No i powodzenia w nowych planach.
No, dziękuję panie rektorze za zaproszenie, za ten wywiad. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Powiem, że te dni będą też bardzo pracowite, bo wiele inwestycji w tej chwili jest kontynuowanych. Cały czas uzgadniamy jakieś tam problemy, jeżeli się pojawiają z mieszkańcami, ze służbami, więc też myślę, że ta praca będzie tutaj bardzo taka wytężona i bardzo pomocna i uda się jeszcze do samego końca wiele problemów przy okazji rozwiązać naszych mieszkańców. Dziękuję Państwu bardzo.
Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.